kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry. Dzisiaj rano w naszym studiu marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy i wszystkim radiowcom. W dzisiejszym dniu składam najlepsze życzenia.
Najmocniej dziękujemy. Jest nam bardzo miło. Zawsze kupię się, który z tych dni radiowca jest ważniejszy. Jest ich parę, ale przyjmujemy to za dobrą, w takim razie, monetę. Panie marszałku, też się odwdzięczam wyborami samorządowymi. Wczoraj minęły terminy rejestracji komitetów wyborczych. Nie znamy jeszcze list, to oczywiste, ale pewnie nie pomylę się, jeżeli powiem, że Marek Woźniak będzie lokomotywą listy Platformy w Poznaniu do sejmiku wojewódzkiego.
Tak jak 5 lat temu. Myślę, że przyjmiemy ten kształt list, który w tej chwili już jest skompletowany. No i tam rzeczywiście numer 1 na liście poznańskiej jest dla mnie zarezerwowany.
No, to mam jedną sprawę odhaczoną. Idzie pan na rekord, tak ktoś powiedział, bo pewnie nikt nie będzie dłużej urzędującego chyba samorządowca, jeśli chodzi
o
sejmiki. No może Adam Struzik.
Adam Struzik, tak.
No to Mazowszu. Idzie się łeb w łeb.
Nie, on jest, Adam Struzik jest 3 lata dłużej, o jedną praktycznie kadencję, a mój kolega z Torunia, z Kujawsko-Pomorskiego, jest tylko rok krócej ode mnie, także no, są
to,
takie...
No to ma pan zaszczytne drugie miejsce, jeszcze nie wiadomo, co za tym
są województwa stabilne w Polsce, bez jakichś prób destabilizacyjnych i myślę, że Wielkopolska jest jednym z nich.
Ja się zastanawiam, czy taką próbą destabilizacyjną nie jest na przykład wywoływanie zmęczenia Marka Woźniaka, bo zdaje się, tak odczytałem artykuł w Gazecie Wyborczej.
Wyborcza lubi
czy
prowokować.
Pan po 18 latach.
Wyborcza lubi prowokować, lubi czasami taki kij w mrowisko włożyć. Nie wiem, skąd ta potrzeba, ale to raczej z uśmiechem traktuję.
Ja mimo wszystko potraktowałem to dziennikarsko poważnie. Tam pojawiają się wypowiedzi jakichś anonimowych polityków z członków Rady Regionu Platformy, którzy mówią, że może w Urzędzie Marszałkowskim przydałaby się świeża krew.
No, nie wiem, czy to rzeczywiście poważna wypowiedź i czyja, ale nigdy nie słyszałem takich głosów.
Pan nie czuje takiej potrzeby przywietrzenia Urzędu Marszałkowskiego. Pan też się nie czuje, nie wiem, jakiego słowa użyć, wypalony, powiedzmy.
Absolutnie. Ja jestem zwolennikiem stabilnych programów, zwłaszcza strategii rozwoju i też realizacji pewnych list projektowych. Myślę, że najgorsze w działalności publicznej jest, jak co kilka lat się zmienia całkowicie koncepcję, zwłaszcza w takich poważnych sprawach jak inwestycje. Mamy te listy bardzo konkretne, realizujemy je konsekwentnie. Myślę, że to jest duża wartość takiego sposobu prowadzenia polityki. Trochę mi tego brakuje w strategii rozwoju kraju, żeby wszystkie siły polityczne się umówiły na pewne listy realizacyjne. Wtedy wszyscy byśmy wiedzieli, w jakich latach powstaną jakie drogi, jakie linie kolejowe, jakie
obiekty.
Nie
mam wrażenia, że nawet droga w naszym kraju potrafi być przedmiotem zaciekłego boju partyjnego.
No najgorzej, że zmienia się plany z kadencji na kadencję i one nigdy nie są uzgodnione ponadpartyjnie, a to prowadzi często do chaosu. Myślę, że w Wielkopolsce mamy ten komfort, że potrafimy się dogadać co do tego, co jest w pierwszej, drugiej, trzeciej kolejności i realizujemy to dość konsekwentnie. Dzięki temu nie ma chaosu.
Tak jest na przykład z budową Muzeum Powstania Wielkopolskiego, który zapoczątkował właściwie jako pomysł poprzedni rząd, w sensie wsparcia.
Tu jest to jest projekt stosunkowo nowy, natomiast ja mam na myśli, mówiąc o tej konsekwencji realizacji działania, na przykład projekty drogowe, obwodnice miast. W tej kadencji kończyliśmy taką triadę Wronki, Oborniki, Gostyń. W nowej mamy już Rogoźno, Szamotułę, Kosian. Gdzieś Czempin w bliższej perspektywie i kolejne, więc myślę, że to jest ta stabilność działania. Czasami to się opóźnia z powodów formalnych czy z powodów jakichś sytuacyjnych, ale konsekwentnie realizujemy te inwestycje.
Pan mi odpowiedział pośrednio na pytanie o to, czy jest pan zwolennikiem dwukadencyjności samorządów, czy
nie? Absolutnie nie. To jest taki polityczny zabieg. On się może niektórym podobać, bo powoduje wymianę kadrową, taką automatyczną, ale uważam, to jest marnotrawstwo. Jeśli ktoś się sprawdza na stanowisku wójta, burmistrza, jest lubiany, ma osiągnięcia, jest w sile wieku i to niezależnie od tego, jaki to jest wiek, wymiana go po dwóch kadencjach, to jest bardzo sztuczne działanie. On może jeszcze bardzo wiele dobrego zrobić.
Ale niekiedy jest to też zastały układ krytycy tych rozwiązań dwukadencyjnych. Znaczy, niekadencyjności mówią o tym, że niekiedy to robi się z tego taki stojący staw. No i tak, bywa różnie. Wie fajnie było na przykład w Poznaniu.
To jest kwestia aktywności społecznej. Czy są takie siły społeczne, które są w stanie wykreować kontrkandydata, dokonać tej zmiany, jeśli jest bardzo silna potrzeba zmiany, to te zmiany się dokonują i to widzimy. Czasami nawet one bywają dla kogoś, kto patrzy z zewnątrz, zaskakujące, bo wydaje się, że ktoś jest bardzo ugruntowanym szefem danego samorządu i nagle w wyborach zostaje wymieniony, więc myślę, że te demokratyczne procedury, one działają, tylko jest kwestia inicjatywy i konsekwencji w działaniu takich osób, które chcą wójtów, burmistrzów wymieniać. Nie potrzeba regulacji ustawowych.
Zapytam o sejmik, o wybory, bo one najbardziej przypominają takie wybory, powiedziałbym, parlamentarne w jakiejś mierze.
To prawda.
Często ta mobilizacja jest partyjna de facto. To nie jest ten poziom, powiedzmy, wybierania wójta z rogu ulicy.
No są pewne analogie. Można z takim przymrużeniem oka powiedzieć, że sejmik jest jak regionalny parlament, zarząd jest takim regionalnym rządem, marszałek jest takim regionalnym premierem. Oczywiście wszystko w cudzysłowie, ale jest to duże podobieństwo.
To w cudzysłowie, panie premierze, w takim razie regionalny, jak będzie w Wielkopolsce? Wszystko, znaczy, sondaże na razie pokazują, że nic się nie zmieni, jeśli chodzi o ten układ, który był do tej pory, ale złapałem na przykład wypowiedź Tomasza Lewandowskiego, byłego wiceprezydenta Poznania z Lewicy, który podobno zresztą ma startować do sejmiku, że wbrew pozorom pewność siebie może tutaj bardzo zaszkodzić, dlatego że w niektórych miejscach w Wielkopolsce na przykład PiS jest bardzo mocny, choć niekoniecznie w Poznaniu, i to może zgubić tych, którzy myślą, że to będzie taki układ, jaki był.
Wielkopolska jest bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o nastroje społeczne i rzeczywiście w niektórych miejscach PiS jest nadal mocny. W niektórych miejscach mocni są inni. Myślę, że to będzie zawsze jakaś układanka tych różnorodności wielkopolskich i nigdy nie wiadomo, co ostatecznie z tej urny wyborczej się wyłoni.
Czyli nawet pan nie jest pewny.
Znaczy, ja nigdy nie jestem pewny. Ja jestem akurat jedną z tych osób, które, jak kiedyś to powiedziałem, czekają na ostatni protokół z ostatniej komisji. Bo można się w tych, nawet w trakcie wyborów, pomylić w tych proroctwach, ile kto ma mandatów, a od tego, ile kto będzie miał mandatów, będzie zależał de facto ostateczny układ i też jakie to będą mandaty, jakie to będą personalia, jakie to będą konkretne osoby, bo one stworzą nowy sejmik, a ten nowy sejmik będzie wyłaniał potem marszałka, zarząd, więc to do końca jest kwestia, która nie będzie wiadoma.
I ja myślę, że tu w ogóle jest duża niewiadoma, dlatego że jest nowy gracz na scenie politycznej, bo Polska 2050 zdążyła w międzyczasie urosnąć i pewnie będzie szła jako trzecia droga, czy też jest to nawet zadekretowane. No i jakby formalnie wygląda to obiecująco, ale tak naprawdę PSL nie odbierało głosów Platformie. Polska 2050 raczej wam poodbiera. No i pytanie, jak się ta konfiguracja ułoży, bo to może być języczek uwagi. I nie wiadomo, jak się arytmetyka już tak konkretnie.
Sam jestem ciekaw, jak rzeczywiście Polska 2050 tutaj wypadnie, dlatego że z jednej strony będzie prawdopodobnie odbierać głosy nam, Koalicji Obywatelskiej, ale też z drugiej strony myślę, że będzie w jakiś sposób odbierać głosy PSL-owi, bo to będą te same listy, więc będą ci kandydaci walczyć de facto o podobne grupy wyborców i być może część tych mandatów, które dzisiaj ma PSL, zostanie skonsumowanych
przez
Polskę 2050.
A to ostatnie pytanie w tym secie. Czy możliwy jest pańskim zdaniem układ w takim razie koalicyjny bez PSL-u? Polska 2050,
nie,
koalicja.
Nie, absolutnie. Myślę, że tutaj ten układ z PSL-em jest trwały i stabilny. Myślę, że on się co najwyżej troszkę zmieni personalnie, ale myślę, że to będzie główne. Trzecia droga to będzie główny koalicjant. Ale też myślę, że nie ma przeszkód, żeby Lewica była takim koalicjantem. To zależy, jakie będzie...
Czy w ogóle wejdzie do sejmiku, bo tu różnie...
Czy wejdzie, ile osób i jakie będą prezentowali ci radni poglądy, czy to będą pewne skrajności, czy to będą rzeczy do zaakceptowania, zobaczymy.
No i ciekawe, czy PiS nie będzie miał zdolności koalicyjnej, jak na poziomie ogólnopolskim.
Myślę, że nie będzie miał.
Ja nie myślę o Marku Woźniaku.
Nie będzie takiej siły, żeby PiS miał w Wielkopolsce zdolność do przejęcia władzy. Myślę, że to byłoby już nadmierne gdybanie.
Panie marszałku, w piątek rocznica rozejmu w Trybirze. Ważna, symboliczna. Wtedy też wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego. No to co? To tak naprawdę ruszamy z budową.
To znaczy postanowiliśmy tak zaakcentować i te rocznice rozejmu w Trewirze i ten fakt, że budowa ruszyła, to będzie nie dość wielka celebra, raczej taka kameralna, bo nie o to chodzi, żeby to jakoś bardzo celebrować, ale żeby podkreślić i te rocznice, i też ten fakt, że budowa rusza i że myślę, że jesteśmy na takiej prostej ścieżce do celu.
Czy rozmawiał pan już z nowym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego?
Bo jeszcze nie rozmawiałem, daję czas. Wie, co pytam. Daję czas panu ministrowi, żeby opanował najbardziej gorące odcinki swojej aktywności. Natomiast myślę, że możemy się spodziewać, że te dotacje zostaną utrzymane.
O to mi chodziło, czy będzie pan miał potwierdzenie
tak,
w Warszawie.
Myślę, że będziemy o to ze spokojem zabiegać. Te pieniądze i tak nie były zapisane w budżetach kolejnych lat, bo to wyraźnie premier Gliński nie powiedział, że podpisuje ten dokument, ale pokrycia na to finansowego nie ma. Więc myślę, że tu się nic nie...
Ja wiem, że wy jako województwo mówicie, że sobie poradzicie, ale ja jednak będę dociekał.
Znaczy powiem tak, gdybyśmy nie mieli zabezpieczonego naszego własnego budżetu, nie moglibyśmy ogłosić przetargu. Przetarg został ogłoszony właśnie dlatego, że to samorząd województwa gwarantował 100% tej kwoty, no i dzięki temu ruszyliśmy, ale ja się spodziewam, że budżet centralny nam pomoże. No, skoro było zobowiązanie, myślę, że te zobowiązania
mają ciągłość. To jest ta
pałeczka,
o której mówiliśmy już dzisiaj.
Tutaj nie powinno być to kontrowersyjne. Wiem, że podpisywano wiele kontrowersyjnych umów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa, ale myślę, że...
No to pan akurat na Piotra Glińskiego chyba raczej nie musi
do tej kategorii
narzekać.
Się, myślę, nie zalicza Muzeum Powstania.
Panie marszałku, gdyby jednak nagle bardzo, bardzo wzrosły koszty budowy, bo różnie bywa. Wie pan, ja rozmawiałem w ubiegłym tygodniu z Tomaszem Kobierskim, który w październiku mówił jeszcze, że mają pieniądze na modernizację areny, a parę dni temu powiedział, niestety brakuje nam 100 milionów. Nie mamy tych pieniędzy.
Znaczy myślę, że w przypadku tej naszej inwestycji nie będzie takich drastycznych sytuacji. Tamta jest niezwykle trudna z powodów technicznych, natomiast tutaj myślę, że wykonawca wiedział, co będzie robił. Tutaj jedynie mogą nastąpić pewne elementy dodatkowe, bo nie wiemy, co tak naprawdę jest w gruncie, co pozostało z II wojny światowej, czy tam są jakieś niewybuchy, czy tam są jakieś...
Ten teren Cytadeli,
tak, to jest jednak sąsiedztwo, więc tutaj może się pewna kwestia dodatkowych elementów wykonawczych pojawić, ale myślę, że one nie spowodują jakiegoś drastycznego wzrostu. No, w każdym razie rynek się zmieni inwestycyjny, ale myślę, że na razie nie ma powodów, żeby to prognozować.
Ja taki pewny nie jestem, szczególnie jak wybuchła wojna, czy jak się stało.
No, te wojna już jest, także myślę, że nowej się nie należy spodziewać, mam nadzieję, w krótkim czasie, aczkolwiek trzeba się przygotowywać do obrony
w razie
Europy.
Nie, w razie Niemca,
tak czy owak.
Symbolicznie u nas tak się mówi, ale...
Tak
to,
czy owak.
Pytanie, panie marszałku, o to, czy muzeum stanie się osobnym bytem? Bo to jest pewnie istotne, bo na razie Wielkopolskie Muzeum Niepodległości to jest 5...
Tak, ja już zasygnalizowałem panu ministrowi, że będziemy chcieli przeprowadzić procedurę podziału. Mhm. I wyłonić mniejsze jednostki wyspecjalizowane, Fort VII przekazać Muzeum w Żabikowie, a właśnie nie przekazać, tylko połączyć większy twór. Myślę, że ta procedura już wkrótce ruszy. Jeśli nowy Sejm ją zaakceptuje, minister też, no to będziemy zmierzać w tym kierunku, żeby było wszystko bardziej wyspecjalizowane. Tak,
a Muzeum Czerwca 56 wraca do Poznania, bo takie były koncepcje.
Jeśli Poznań będzie zainteresowany, to tak, a jeśli nie będzie zainteresowany, to my będziemy to
natomiast
muzeum
prowadzić. Natomiast to wzmocni jako taką osobny byt Muzeum Powstania.
Myślę, że tam jest wielu fachowców, którzy są w stanie poprowadzić takie mniejsze instytucje. to myślę, że nie będzie kosztować dużo więcej. Można pewne funkcje uporządkować inaczej i sądzę, że będzie tak jakby bardziej klarowniej i przejrzyście, jeśli chodzi o tę strukturę.
Nawet zakładając, że archeolodzy będą mieli dużo pracy na tym placu budowy, grudzień 2026, to jest realny termin.
To jest myślę, realny termin, aczkolwiek ja bym się nie przywiązywał na siłę do tej daty. Najważniejsze, żeby to była dobra inwestycja, żeby to była dobrze zrealizowana inwestycja. Tam kluczowa jest wystawa. Myślę, że ona jest w stanie powstać w takiej formie, która będzie atrakcyjna dla oglądających.
A ja bym się cieszył, gdyby to był 27 grudnia 2026 roku.
Też się będę cieszył.
Dziś jest 13 lutego. Naszym gościem był Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
Kluczowy temat.